Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś w programie powiemy m.in. o herbach i znakach heraldycznych, a to związane z bardzo ciekawą wystawą, która trwa w Poznaniu. Będzie także interesujący nabytek w Muzeum Okręgowym w Koninie. Zajrzymy właśnie tam. Naprawdę warto nas posłuchać. Nie zabraknie jak co tydzień spacerownika poznańskiego i dalszy ciąg naszych opowieści późno-średniowiecznych. No a po piosence kolejny odcinek Dynastii, jak co dwa tygodnie profesorem Waldemarem Łazugą rozmawiam o dynastiach panujących w Europie, a tym razem przyszedł czas na Andegawenów, czyli taki przerywnik między Piastami a Jagiellonami. Gorąco polecam, to już za chwilę po piosence. Program realizuje Krzysztof Jankowski. Zaczynamy historię żywą.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuga i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
W dynastiach dzisiaj przyszedł czas na ród panujący między Piastami a Jagiellonami. Chcemy zacząć od tego, jak można osadzić ten ród panujący w Europie.
To jest najtrudniejsza chyba kwestia. Z żadnym wielkim rodem nie ma takiego kłopotu jak z Andegawenami, głównie dlatego, że oni byli prawie wszędzie, a jednocześnie to nie był znaczący na początku ród. Nie mieli ani wielkich majątności, ani wielkich nazwisk, no ale mieli jakiś spryt, dużo szczęścia, a także coś, co charakteryzowało Habsburgów później. Kapitalną, żeby nie powiedzieć genialną politykę matrymonialną. To dzisiaj oczywiście brzmi trochę inaczej niż wtedy brzmiało. Wtedy oznaczało, że jak się miało synów oraz córki, tu właśnie oni nieraz stawiali na córki nawet bardziej niż na synów, no to można było prowadzić politykę, bo się gdzieś te córki oraz tych synów lokowało. Nieraz kilkakrotnie można było zaręczać i zrywać zaręczyny, no ale oni wpadli na coś, na co nikt przed nimi nie wpadł. Mianowicie możemy to nazwać wtórnym rynkiem matrymonialnym, ponieważ byli za mali, żeby się łączyć z największymi, to łączyli się w linii synów panującego z oddalonymi żonami znaczniejszych rodów. Te oddalone żony to były albo żony bezpłodne, albo, jak się częściej okazywało, płodne, tylko nie w pierwszym przypadku, a w pozostałych. Czasem to były takie, które rodziły córki i książę albo król oddalał, bo wyobrażał sobie, że z następną żoną będzie miał syna. No więc był taki wtórny rynek matrymonialny. On był dosyć trudny dla niektórych dużych, ale dla małych to była wielka szansa, no bo można było po jakimś królu albo księciu pojąć jego oddaloną żonę i to już coś dawało, zwłaszcza gdy ta żona raptem urodziła. I muszę powiedzieć, że ten rynek wtórny matrymonialny tłumaczy, jak to się stało, że Andegawenowie z Anjou, z malutkiego grodu, potem większego, no ale to taki Habichtsburg, jak Habsburgowie mieli taką swoją siedzibę pierwszą, pierwotną, pragniazdo, no to mieli też nierównie od nich mniejsi Andegawenowie. Ale oni zdołali połączyć się i z Plantagenetami, i z Kapetyngami, i z Karolingami, i o czym sobie nieraz sprawy zdać nie potrafimy, także z Piastami Śląskimi. Ja nie jestem w stanie, no, zawsze pamiętałem, że nie pamiętam, jak to było z Piastami Śląskimi, bo Piastów Śląskich też było bardzo dużo i oni prowadzili podobną politykę. Trochę może wcześniej nawet niż Andegawenowie, ale nie tak skuteczną. W każdym razie kilka Andegawenek trafiło na Śląsk, no co pokazuje, że oni byli właściwie wszędzie.
Dynastie.
No i potem już takie relacje z ostatnimi wielkimi piastami, bo przecież przez Łokietka można powiedzieć, że ta dynastia w końcu osiadła w Polsce i miała ku temu dokumenty, że tak powiem.
No, można
było uzasadnienie.
Można powiedzieć, że nawet rządziła. Ale to jest w ogóle dynastia bardzo ciekawa, bo ona rządziła różnymi państwami i w przeciwieństwie do wielu innych dynastii jest taka pełna dusicielstwa, dramatów, pełna zbrodni, pełna kary, ale też powiedziałbym pełna mistyki. A w dodatku to jest chyba jedyna dynastia, której każda gałąź, może przesadzam, ponieważ dzisiaj nawet trudno jest policzyć, ile było gałęzi andegaweńskich, co jest osobnym problemem dla genealogów, ale prawie każda miała swojego kronikarza i opisywała tych świętych i tych kłótników, tych rudych i tych białych, no to prawie wszędzie występowali jacyś kłótnicy, jacyś ludzi, czarni, biali, tak ich nazywano.
Sprytna dynastia.
Bardzo sprytna. No, ale też no, z pewnego punktu widzenia to oni byli specjalnie bajkowi, bo królowie Jerozolimy, Plantageneci bardzo sprytnie przyjęli imię Karol, ponieważ oczywiście w ramach tej wtórnej polityki, a nieraz nawet na pierwszym rynku matrymonialnym, no, mogli się przyznawać zarówno do Kapetyngów, jak i do Karolingów. Imię Karol to było wtedy wielkie imię. I oni sobie to imię Karol przysposobili, zwłaszcza, że jednocześnie zawsze mogli się powołać, że wielu z nich to byli krzyżowcy. No, niektórzy w tytulaturze mieli książę, nawet król Jerozolimy. To wtedy bardzo się liczyło. No i udało im się zrobić wreszcie coś, co na przykład Dantego zawsze oburzało, niektórych papieży rzymskich zwłaszcza, bo oni w końcu pokonali Hohenstaufów. To nie byle kto. Hohenstaufowie to było Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. A tutaj pojawiają się w XIII wieku we Włoszech Andegawenowie. No i właśnie ten Karol, potem Robert, Karol, Robert, na końcu Joanny. O tych Joannach chciałbym specjalnie powiedzieć i o dwóch Elżbietach, dwóch Joannach i dwóch Elżbietach, ale to wszystko zaczyna wyglądać nieprawdopodobnie, ponieważ Karol Andegawen w 1226 roku zostaje królem Neapolu i odtąd przez dziesiątki lat Neapol, a to znaczy również Sycylia, należał do Andegawenów.
No i z tym Neapolem niejaki problem będzie miał późniejszy Ludwik Węgierski, który wyprawi się tam, nie zdobędzie, ale jakaś tam zależność nastąpi.
Tak jest. No, co więcej, możemy powiedzieć, że wyprawi to się nawet częściej i z większymi skutkami, lepszymi rezultatami Elżbieta Łotkiewicz-Kówna i jego matka. To musimy pamiętać, że to jest Andegawenka po mężu. To jest wielka figura. Ona w Budzie ma całe stronnictwo. Ludwik Węgierski, jak wszyscy Andegaweni, można mówić Andegaweni albo Andegawenowie, był słabego zdrowia. To jest coś, co ich wszystkich wyróżniało. No, Jadwiga też zmarła bardzo wcześnie. Wszyscy prawie żyli krótko. Pomijam tych, którzy żyli krótko, bo zostali uduszeni. No, w ogóle...
Różnie to bywało.
To różnie bywało, ale to, że tylu straciło życie przez uduszenie, no jest jakimś fenomenem, bo potem wejdziesz tyle trucizn, ale wśród Andegawenów jakieś specjalne względy widać miał ten sposób pozbawienia życia.
No i słabsze geny, można powiedzieć.
I słabsze geny, ale te słabsze geny to też przez choroby różne, no bo no, Ludwik Węgierski, wszystko wskazuje na to, ciężko chorował wenerycznie. Inni mieli też różne takie przypadłości, które wynikają, jak w przypadku Habsburgów, ze zbyt częstych związków wewnętrznych, ksobnych.
Czyli z bliską rodziną po prostu.
Tak, no zwłaszcza, że przed chwilą wspomniałem o tych neapolitańskich Andegawenach, może najciekawszych, których no, nie znosił Dante, bo oni na przykład papieża Awiniońskich popierali. Dante umieścił ich w piekle, tam z wyjątkiem jednego. Ale ich nie lubił, chociaż byli też tacy Andegawenowie, którzy przyciągali poetów, pisarzy. No bo powtarzam, to jest rodzina bardzo liczna, rozgałęziona. W samym Neapolu są dwie linie, z których jedna właściwie jakby się odrywa i przenosi na Węgry. I dochodzi do tego, że, no, o czym pan wspomniał, że gdy Elżbieta czy Ludwik próbują powrócić do Neapolu, to oni próbują powrócić do Neapolu, który jest rządzony przez Andegawenów. Krótko mówiąc, to jest spór w rodzinie do pewnego stopnia. I on się kończy tym, że Andrzej Węgierski za sprawą Elżbiety Łokietkówny zostaje mężem Joanny I. Chodzi o to, że oni są ze sobą spokrewnieni, ale to nie przeszkadza. No przeszkadza co innego, że Joanna wcale nie chciała wychodzić za Andrzeja. I wedle tego, co wiemy, to jednak dopuściła się mordu na mężu, chociaż niektórzy mówią, że sama by go nie udusiła. No bo to znowu on został uduszony. Żeby skrócić opowieści, jak wyglądała ta historia, powiem, że potem ona sama została uduszona. Joanna I, zresztą bardzo ciekawa kobieta, miała dużo mężów, kochanków, niezłe wykształcenie literackie. Ona była renesansowa i podoba mi się dla porządku taki oto podział, że mieliśmy Andegawenów renesansowych i średniowiecznych, czyli rycerskich. I ta linia węgierska z Andrzejem, z Karolem Robertem, z Ludwikiem Węgierskim, naszym królem i Węgier, to jest ta rycerska. A ta z dwoma Joannami, no, to jest ta renesansowa.
No, bliżej Włoch, więc...
Bliżej Włoch.
To dużo tłumaczy.
To trochę tłumaczy. No, rzeczywiście te stosunki, oni się tam strasznie zitalianizowali.
Dynastie.
Panie profesorze, mówimy o Ludwiku Węgierskim, ten jego przydomek nadany w Polsce, niezbyt lubiany władca w naszym kraju, ale miał wielkie zasługi i darzony był wielką estymą w swoim państwie, bo przecież budował chociażby uniwersytet. Ale pytanie o te Węgry, o ten człon węgierski, to nie były tylko tereny obecnych Węgier. Jak widać, Andegaweni mieli szersze horyzonty, sięgali dalej.
No i właśnie mieli. I co tu dużo mówić? Myślę, że Elżbieta Łokietkówna, jako ta Andegawenka po Karolu Robercie, po mężu, za sprawą męża, to jest postać niedoceniana. Węgry Ludwika i Węgry Elżbiety, a nawet Węgry Karola Roberta. Od razu mówię, Karol Robert to nie był właśnie z tej linii neapolitańskiej. To też był Andegawen, tylko z tej gałęzi jakby trzeciej. Żeby tam już nie komplikować stosunków sukcesyjnych, no to jedną linię przeniesiono na Węgry. I to właśnie od Karola Roberta się zaczyna. Tyle tylko, że tu trzeba mieć świadomość, że wtedy w Europie wszędzie jest podobnie. To jest schyłek średniowiecza i są takie efemeryczne imperia. Ludwik Węgierski buduje coś takiego jak efemeryczne imperium, no bo mu się jednak sporo udaje, a jak już tamtego Andrzeja posadzono na krótko, jako męża Joanny, no to wydawało się, że pretensje. Ludwik Węgierski mógłby mieć do tylu ziem w Europie, jak nikt inny. No bo wtedy to było tak, że jak ktoś kiedyś miał raz wysłowione i dobrze poparte pretensje do jakiejś korony, to on z tych pretensji, jeśli rezygnował, to z kolei za jakąś opłatą. No Zygmunt Luksemburski na przykład, Jan Luksemburski, oni wszyscy uważali, że mają tytuł królewski Polski. I żeby chcieli powiedzieć, że rezygnujemy z pretensji, to trzeba było im zapłacić. W tym sensie Ludwik Węgierski przez Plantażenetów, karolingów, kapetyngów, bourbonów, piastów, miał wielkie tytuły i potencjalnie rzeczywiście mógł uchodzić za wielkiego gracza. Ale tu jeszcze jest jeden ważny aspekt, bo on właśnie jest tym węgierskim królem, który głęboko poszedł w Chorwację. No powiedzmy sobie w dawną Jugosławię, tych południowych Słowian, do czego zresztą, myślę, przyczyniła się Elżbieta Łokietkówna. Były dwie Elżbiety bardzo mocne. Druga to była ostatnia żona Ludwika Węgierskiego. Też Elżbieta, tylko nie Piastówna, nie Łokietkówna, nie matka, a żona. Żona Ludwika Węgierskiego, Elżbieta Bośniaczka, albo...
Matka Jadwigi.
I Marii. I to jest rzecz arcyciekawa, ponieważ Węgry się wtedy w tamtą stronę rozprzestrzeniały. Natomiast, ponieważ Ludwik Węgierski zmarł wcześnie. No, najpierw zmarła Elżbieta Łokietkówna, dwa lata później zmarł Ludwik w 1982 roku. I to jest o tyle charakterystyczne, że raptem okazało się, że właściwie wszystkie te umowy polsko-węgierskie, że jakby tam Kazimierz Wielki nie miał, a Kazimierz Wielki nie miał, no to będzie Ludwik. Ponieważ Ludwik nie miał syna, to wszystko należało renegocjować. Ale był też problem, nie było już Elżbiety, z którym musiała sobie poradzić Elżbieta Bośniaczka. Przecież ona tak naprawdę przejściowo była de facto królową Polski. Jako, mówię, ostatnia żona Ludwika Węgierskiego, jednocześnie ta, która dysponowała jeszcze atutami w postaci dwóch córek.
No i tu się wkrada taki chaos, gdy idzie o ciągłość władzy, bo z jednej strony rządzi ona, z drugiej strony przygotowywana jest Jadwiga. Jadwiga jest jeszcze dzieckiem, chociaż przygotowywanym też do rządzenia od samego początku.
Ta historia Elżbiety Bośniackiej, Marii, Jadwigi jest już straszliwie skomplikowana, ponieważ Elżbieta Bośniacka, tak jak wszyscy Andegawenowie, chociaż ona jest bośniaczka, ona gra tymi kartami, gra jedną córką i drugą, ale ona też walczy o tron węgierski. Bo to nie jest tak, że nie ma pretendenta do tronu węgierskiego. Nawet już przewrót pałacowy i są tacy, którzy twierdzą, że zamordowała tego, który miał zostać królem Węgier po Ludwiku. Pewnie tak było. W każdym razie potem jest to coś, co wstrząsnęło Europą, bo nawet Europa przyzwyczajona do gwałtów, morderstw, dusicielstwa i trucizny, no jednak z pewnym zdziwieniem przyjęła, że Elżbietę Bośniacką uduszono na oczach Marii. To było komentowane, bo to nie było skrytobójstwo, tylko do pewnego stopnia to była egzekucja. W zamian za to, że ona tam pretendenta zamordowała, no to teraz zamordowana morderczynie, bo to tak przedstawiano mniej więcej, ale to był rodzaj egzekucji. Żebyśmy mieli jeszcze bardziej może kolorowy albo skomplikowany obraz tamtej doby, to powiem, że jednocześnie przy tych gwałtach, mordach, skrytobójstwach i dusicielstwach mamy dziwne akty mistyczne. Otóż ta sama Elżbieta Bośniacka ufundowała relikwiarz, który jest w Zadarze, świętego Symeona. Ale jednocześnie część z tego, co tam się znajdowało, mówiono później ukradła. Mówiono później, że się nim zatruła, bo to był palec, który odjęła od zmumifikowanych zwłok. No, takich historii, że ktoś dokonuje otwarcia trumny, mamy tak wiele, że nie powinno dziwić, że o coś podobnego był posądzony Jan Kosczarnkowa, który niewątpliwie sprofanował trumnę Kazimierza Wielkiego.
Żeby następca, Kaśko, mógł objąć władzę.
Tak, on to zrobił, no, powiedziałbym, z powodów politycznych, ponieważ on nie chciał Ludwika Węgierskiego.
Kaśko od Ludwika coś tam jednak dostał potem.
A coś dostał. No więc właśnie, ale żeby się połapać w tym, jak ta gra wyglądała, to była gra na kilku szachownicach jednocześnie, bo taka bośniacka musiała pamiętać, jaka sytuacja w Bośni, czyli jakby w swoim gnieźnie, na Węgrzech, w Polsce. Jej atuty były coraz słabsze. No ale mogę powiedzieć, jakkolwiek śmierć jej była straszna, to znowu była jedna z tych kobiet, o których można by napisać osobną książkę.
Panie profesorze, dotarliśmy do Elżbiety Bośniackiej i dzisiaj w dynastiach kończymy, ale kolejne za 2 tygodnie zaczniemy jeszcze być może od niej, ale będziemy już przechodzić do naszej królowej Jadwigi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Dynastie. Where you going with that gun in your hand? Słuchacie historii żywej.
Profesor Barbara Widłak z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie to najwybitniejsza współczesna polska artystka projektująca herby i znaki heraldyczne. Wystawę jej prac można oglądać do 27 lutego w Bibliotece Collegium Historicum na poznańskim kampusie Morasco. Ile w jej herbach jest miejsca na swobodę artystyczną, a ile wierności tradycji i historycznej prawdy? Między innymi o to artystkę pytał Łukasz Kazimierczak.
System heraldyczny, identyfikacji heraldycznej to jest coś o wiele większego niż tylko herb. To są zamówienia konkretne od samorządów, które w zasadzie tworzą całą ich taką opowieść o danej miejscowości, danej społeczności, mogę tak powiedzieć.
Może nie tyle opowieść, chociaż wiadomo, że w systemie heraldycznym, który jest opiniowany przez Komisję Heraldyczną, a potem zatwierdzane są te znaki przez ministra spraw wewnętrznych i administracji, to jest określony zestaw symboli. Jest to herb, chorągiew lub flaga, a także pieczęć. Czasem pojawiają się również jednostkowe insygnia, sztandary. Natomiast to, co tworzę w nowoczesnych systemach heraldycznych, to jest bardziej związane z komunikacją samorządów, czyli są to opracowane księgi znaków, księgi heraldyczne, które zawierają również uproszczone znaki heraldyczne czy symbole, bo czasem jest to herb, a czasem jest to samo godło. Opracowuję je w ten sposób, by dawały możliwość zmniejszenia użycia tego znaku w zmniejszeniu lub w maksymalnym powiększeniu bez utraty jakości, bez utraty czytelności. W związku z tym wstępnie opracowuję uproszczony herb, a potem dopasowuję do niego typografię, projektuje papiery firmowe, wizytówki, dyplomy, ale również pojawiają się inne insygnia, tak jak łańcuchy dla przewodniczącego rady czy dla prezydenta. Laska marszałkowska kiedyś została zaprojektowana dla województwa małopolskiego, czy odznaki dla radnych. Także ten system znaków jest naprawdę duży.
Może pani zdradzić takie podstawy, tajniki swojego warsztatu? Od czego pani zaczyna? No w dużym skrócie, bo to jest na pewno opowieść taka bardzo skomplikowana, ale mniej więcej takie najważniejsze etapy tworzenia, no na przykład herbu powiatu, który kiedyś nie był powiatem, nigdy nie miał herbu, a jednak wywodzi się na przykład z ziemi małopolskiej, bo widziałem przede wszystkim kilkadziesiąt herbów powiatów właśnie z Małopolski.
Sama nie dałabym rady oczywiście opracować takiego systemu znaków dla nowych jednostek samorządowych. Tutaj od samego początku współpracuję z historykami z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, z profesorem Zenonem Piechem oraz z profesorem Wojciechem Drelicharzem. I w tym tercecie, jak to zostało dzisiaj nazwane, opracowujemy znaki na zasadzie takiej, że pierwsza i najważniejsza to jest kwerenda historyczna, czyli panowie historycy badają dzieje danego miejsca, najstarsze pieczęcie, najstarsze symbole występujące w danym regionie i na tej podstawie przy pierwszym spotkaniu prezentują mi możliwości, jakie symbole możemy w ogóle zastosować dla danego herbu. I wtedy, mając pewność, że użycie tych symboli nie będzie żadnym błędem historycznym, ja ruszam do pracy, biorąc ołówek i próbuję naszkicować zestawienia kilku lub jednego symbolu. I to jest taki pierwszy etap wstępny, po którym spotykamy się i właśnie w trójkę omawiamy jakby słuszność podjętych decyzji i czy rzeczywiście te elementy będziemy ze sobą łączyć, czy jednak będziemy wybierać pojedyncze symbole do opracowania. Zawsze powstają trzy warianty. Po to, żeby zaprezentować te warianty jednostce samorządowej, oczywiście w jakimś mniejszym gronie prezentujemy znaki, bo chodzi również o akceptację tej jednostki, żeby te znaki były trafione, żeby społeczność danej jednostki, żeby się identyfikowała po prostu z tymi symbolami. Czyli pierwszy etap to są szkice. Kolejny etap już po wybraniu poszczególnych symboli to już sprowadzanie do komputera tych znaków, opracowywanie bardziej szczegółowe i ponowne spotkanie właśnie z osobami zainteresowanymi po to, żeby wybrać drogę, w którą pójdziemy. To, co mnie najbardziej fascynuje, to jest ten etap kolejny, w którym zaczynam pracować nad czytelnością znaków już wybranych i opracowujemy dwa ostateczne warianty do zatwierdzenia. I wydaje mi się, że tutaj jest największe pole dla projektanta, świadomego projektanta tego, że ten znak będzie występował w różnych technologiach, później będzie opracowywany, więc musi być zarówno drukowany, odciskany, w pieczęci, grawerowany. Także ta część pracy, która jest poświęcona czytelności znaku, wydaje się najbardziej ciekawa.
Wspomniany przez panią profesor Zenon Piech powiedział, że największym wrogiem dla heraldyków, dla zwolenników tradycji herbowej są loga i ci, którzy tworzą różnego rodzaju logotypy.
Ja jestem za tym, żeby identyfikacja samorządów, uniwersytetów była jednoznaczna. Używanie przez te jednostki podwójnej identyfikacji wydaje mi się, że troszeczkę wprowadza w błąd odbiorców. Jeżeli mamy możliwość zastosowania znaków wywodzących się z historii, które występowały przez dziesięciolecia czy nawet setki lat, to wydaje mi się, że warto docenić, że mamy te symbole, warto je w nowoczesny sposób opracować i zachować. I jeżeli dysponujemy takimi znakami, to jest dla mnie rzeczą niezrozumiałą, by tworzyć inne, które po 5-10 latach przestają być modne i znowu je zmieniamy. Więc przyznam, że jestem przeciwniczką logotypów. Oczywiście nie mówię tutaj o firmach, bo firmy, które nie mają tradycji historycznej, wyglądają śmiesznie, jak nagle robią sobie herby. To wiadomo, że właśnie te logotypy są przeznaczone dla takich instytucji, jednostek, które nie mają tradycji historycznej, które mogą w jakiś sposób się komunikować logotypami. Natomiast zamienianie herbu na logo wydaje mi się w tym momencie takie niezrozumiałe i myślę, że musimy też dbać o świadomość społeczną, żeby nie rozmywać naszej tradycji historycznej, tylko żeby raczej ją wspierać.
Herby to niezwykle ciekawa historia. Gorąco Państwu polecamy tę wystawę. Za chwilę powiemy o nowym nabytku Muzeum w Koninie. Najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Podaruj mi trochę słońca.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Okaz sprzed kilkunastu milionów lat trafił do Konińskiego Muzeum. To ksylit wydobyty z kopalni. Można go oglądać na wystawie stałej, by czas nie zaćmił i nie pamięć. Wielkopolskie górnictwo. Taki jest tytuł tej wystawy, która trwa w budynku Spichlerza. Z Dagmarą Frydrychowicz z Muzeum Okręgowego w Koninie rozmawiała Michalina Maciaszek.
Najnowszy nabytek został tutaj dostarczony przez pracowników kopalni, zresztą też dzięki nim został wydobyty. Możemy się pochwalić okazem ksylitu, który, no jak widać, jest dosyć sporych rozmiarów, też tutaj sam obwód jest dosyć duży. Jest to okaz, który jest z czasów miocenu, czyli z czasów, kiedy tutaj na naszym terenie formował się węgiel brunatny i on został znaleziony na odkrywce Lupsów w spągu tej odkrywki, czyli dość głęboko, bo należy pamiętać, że odkrywka Lupsów była jedna z najgłębszych tutaj w naszej okolicy. Jeżeli chodzi o wiek, to jest mniej więcej jakieś 16 milionów lat. Około oczywiście, ponieważ będziemy też robić badania, co to za rodzaj drzewa był oraz no, mniej więcej ile to ma. Tutaj no wiadomo, to 16 to jest takie około, ponieważ należy pamiętać, że no, węgiel tutaj w naszej okolicy no, to kształtował się właśnie w miocenie, czyli od około 20 milionów lat. Ksylit jest już rodzajem węgla. To jest tak zwany węgiel ksylitowy, który tak jak tutaj widzimy zachowuje jeszcze strukturę drewna. Wygląda jak drewno, ale drewno już nie jest, o tak powiem. Do tego wszystkiego, żeby on się zachował w takim stanie, tak jak tutaj widzimy, muszą też być spełnione, jak to się tak ładnie w nauce nazywa, warunki fosylizacyjne. Czyli szybkie jakieś tam zatonięcie, warunki beztlenowe i po prostu zachowuje się w takim stanie, jak jest. Gdyż normalnie to on przez te miliony lat no, po prostu by się rozpadł.
Ma wielkość średniej wielkości człowieka, no może mniejszego człowieka?
Znaczy ja mam 1,75 m, także tutaj można porównać fakt, no tutaj mamy postument, ale on ma około tutaj mniej więcej 1,70 m.
A jak to się w ogóle stało, że ten okaz przybył tutaj do Konińskiego Muzeum? Bo tak jak powiedziałaś wcześniej, on został wydobyty z odkrywki Lupstu. I rozumiem, dowiedzieliście się o tym okazie i staraliście się pozyskać go do waszej kolekcji o górnictwie, no bo powiedzmy, że nie tylko ten okaz, jeśli chodzi o górnictwo, tutaj w Konińskim Muzeum się znajduje.
Tak, dowiedzieliśmy się, że coś takiego jest, no i poszły starania, żeby znalazło się tutaj u nas w muzeum, żeby dużo więcej osób też mogło ten okaz zobaczyć. No tak jak też tutaj widać na wystawie, no mamy nie tylko okazy takie właśnie przyrodnicze wydobyte na odkrywkach, ale również no, całą paletę tradycji górniczych, jak i makietę odkrywki, jak te odkrywki no, po prostu wyglądały.
A powiedz proszę, w tej epoce, z której pochodzi ksylit, co to były za czasy? Czy my możemy sobie wyobrazić, jak tutaj ten nasz region wyglądał?
To jest tak, jakbyśmy się teraz przenieśli na Florydę, mniej więcej. Dużo cieplej, dużo bardziej wilgotno, lasy też bardziej takie bagienne. I właśnie dzięki tym znaleziskom wiemy, jak te lasy tutaj wyglądały. Bo to wiadomo, no tutaj mamy ksylit, ale za chwilę się będziemy dowiadywać, co to jest za rodzaj drewna. Jeżeli przejdziemy kawałek dalej, mamy różnego typu szyszki, które też zostały znalezione tutaj na okolicznych odkrywkach. I to wszystko świadczy o tym, jak ta flora tutaj na terenie Niżu Polskiego, jak i również tutaj w okolicach Konina wyglądała.
Czyli my też, jeśli chodzi o rodzaj drewna, nie wiemy, jakie to było drewno. To wyjdzie w trakcie badań.
W tej chwili jeszcze nie. No, mamy przypuszczenia, ale na razie no, chcemy to po prostu potwierdzić.
Oczywiście nie chcecie zdradzać, bo widzę tutaj ksylit w gablocie, ale obok też widzę jakieś 29 stopni.
Tutaj wszystko też musi być monitorowane. Na wystawach są właśnie higrometry, są termometry. No i sprawdzamy, jak to wszystko wygląda. Tutaj też chodzi o to, żeby nie było zasłuchań i nie było za wilgotno. Należy też pamiętać, że ten okaz będzie też również za chwilę konserwowany, także on też będzie zabezpieczony na tyle, żeby można go było przez bardzo długie lata oglądać.
Czyli co? Kiedyś rozmawialiśmy o wystawie o górnictwie. Powiedzieliśmy, że będzie się ona powiększała i to jest tego efekt i myślę, że też nie mówicie ostatniego słowa.
No na pewno nie. Kolekcja raz, że będzie powiększana, no ona też się powiększa. Też bardzo dużo osób zgłasza się tutaj do nas z pytaniem, czy przyjmiemy różnego typu pamiątki, na co my jesteśmy jak najbardziej otwarci.
Przypomnijmy, że dzięki działalności kopalni na odkrywce Jóźwin został znaleziony szkielet słonia leśnego, który uważany jest za jeden z najbardziej kompletnych okazów. Przypuszcza się, że żyjący około 100 tysięcy lat temu miał miał mniej więcej 4 metry wysokości. Jego wagę szacuje się na od 8 do 9 ton. Wiek słonia został określony na 50 lat. Jego szkielet także można oglądać w Konińskim Muzeum. Po piosence Spacerownik poznański, a zatem wracamy do stolicy Wielkopolski. If you knew Peggy Sue, then you know why I feel blue without Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gallic, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, oh, how my heart yearns for you, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, Gallis, I love you, Peggy Sue. Peggy Sue, Peggy Sue, pretty, 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 pretty Peggy Sue. Oh, oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I need you, Peggy Sue.
I love you, Peggy Sue, a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Well, I love you, gal, I want you, Peggy Sue. I need you, Peggy Sue. I love you, Peggy Sue, with a love so rare and true. Oh, Peggy, my Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you, Peggy Sue. Oh, well, I love you, gal, and I want you.
Historia żywa.
W dzisiejszym spacerowniku zaglądamy za mury miejskie późno-średniowiecznego Poznania, by złamać tabu, o którym milczą historyczne księgi. Rozmawiają Łukasz Kazimierczak i dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania.
Spacerownik poznański.
Proszę Państwa, my się nie boimy tematów trudnych, nawet tematów wstydliwych. W naszej opowieści o dawnych szpitalach teraz będzie właśnie o szpitalu, który można byłoby określić. Szpital dla osób dotkniętych wstydliwą chorobą.
Tak, był taki szpital dla poznaniaków także, ale co istotne, znajdował się on poza Poznaniem, bo te wstydliwe choroby, zwłaszcza, że były one bardzo zakaźne i bardzo łatwo się przenosiły, starano się wyrzucić, wypchnąć poza miasto.
A mówimy o konkretnej chorobie, która była plagą, czyli kiła.
Tak, kiła, syfilis, francuska choroba, włoska, niemiecka, polska, w zależności...
Różne nazwy, różne twarze
Różne miała nazwy, natomiast ona przywędrowała do Europy prawdopodobnie z członkami drugiej wyprawy Kolumba, którzy bardzo sobie niecnie poczynali w Ameryce Południowej i tam się zarazili chorobą, która tam była w jakiejś wersji takiej słabej, a nagle w Europie wybuchła jako prawdziwa epidemia i rozniosła się po Europie błyskawicznie.
W Poznaniu możemy powiedzieć, że to był przełom XV i XVI wieku.
Tak, to była pewnie końcówka XV wieku, a zważywszy, że ci ludzie Kolumba wrócili do Europy w 1495 roku, no to...
Błyskawicznie to się rozeszło.
Błyskawicznie, tak.
I wtedy właśnie powstał ów szpital poznański.
Prawdopodobnie wtedy powstał. On jest zaświadczony w źródłach bardzo nikle. Jest gdzieś wspomniany, gdzieś jest nawiązany, ale nikt nad tym szczególnie się nie rozpisywał, bo nie było czym się chwalić.
Jakie to było miejsce? No bo musimy go umiejscowić oczywiście. Pan powiedział za murami miasta, czyli klasyka, tak jak w przypadku trędowatych.
Dokładnie tak, bo nawet pewne objawy syfilisu, zwłaszcza jego drugiej fazy, były podobne. Pojawiały się bąble na ciele, które się jątrzyły, także tych syfilityków starano się wyrzucić poza miasto. A ten szpital był położony w rejonie nazywanym Gaski, może należałoby spolszczyć na Gąski. To był gdzieś koniec ulicy Strzeleckiej, gdzieś w pobliżu Kościoła Bożego Ciała. Tak byśmy go gdzieś lokowali. No, dokładnej lokalizacji nie znamy, ale to był ten rejon.
W przypadku szpitala dla trędowatych mieliśmy do czynienia ze swoistą instytucją miejską. Czy również szpital weneryczny był na garnuszku miasta?
Na garnuszku miasta nie był, ponieważ nie mamy zapisków, aby tutaj w mieście robiono jakieś kwesty, czy dawano jakieś specjalne darowizny, no bo jednak przekazanie darowizny szpitalowi syfilityków, no trochę tego darczyńcę źle tutaj ustawiało.
Trochę go stygmatyzowało jego.
Dokładnie tak. Natomiast myślę, że gdzieś odpowiedź jest trochę w lokalizacji, bo on był blisko Kościoła Bożego Ciała. A Kościół Bożego Ciała w średniowieczu to było największe w Polsce centrum pielgrzymkowe. Bo my zapominamy, że myśmy przez ponad 200 lat w ogóle...
Większe niż Częstochowa.
Większe niż Częstochowa.
Tak. Niesamowite.
Tak, dokładnie tak. Ten kościół był wzniesiony, że przypomnę, w tym miejscu, gdzie nad łąkami unosiły się te trzy hostie uratowane cudownie. I tam zbudowano kościół i ten cud eucharystyczny był rzeczą, która tutaj przywodziła tysiące pielgrzymów. A pielgrzymi zawsze wiązali się z syfilisem, bo oni tę chorobę roznosili.
No nieładnie, panie Pawle, tak pielgrzymom, tak ich postponować.
No tutaj musimy zachować parytety, bo zarówno pielgrzymom, jak i pielgrzymkom.
No matko, jeszcze pan bardziej brnie. Naprawdę ludzie pielgrzymujący oddawali się rozkoszom ciała przypadkowym.
Przypadkowym i nieprzypadkowym, także tym profesjonalnym. Natomiast to było dosyć oczywiste, ponieważ zakończenie pielgrzymki wiązało się z odpuszczeniem wszelkich grzechów, więc już na tym ostatnim etapie to aż żal było nie pogrzeszyć. Zresztą, jeżeli chodzi o kiłę w Polsce, to my znamy nie tylko miejsce, gdzie ona się pierwsza pojawiła, był to Kraków, nie tylko czas, a był to rok 1495, ale nawet znamy pacjenta, a właściwie pacjentkę zero. To była niejaka Wojciechowa, żona takiego krakowskiego mieszczanina Wojciecha Białego, która przywiozła ten syfilis do Krakowa z pielgrzymki do Rzymu. I ta epidemia w Polsce wtedy wybuchła. No w Krakowie ona zbierała straszliwe żniwo, bo przypomnieć warto, że trzech synów Kazimierza Jagiellończyka, króla Polski, zmarło na syfilis. Bo
nazywana była chorobą dworską.
Dlatego nazywana
między innymi.
Między innymi, tak. Te całe dwory były właśnie nią zarażone, a zmarł na to zarówno Jan Olbracht, jak i jego brat król Aleksander Jagiellończyk, jak także ich brat prymas Fryderyk Jagiellończyk. Więc kosiła okrutne żniwo. A Jan Olbracht, przypomnę, był tym królem, który najczęściej gościł w Poznaniu. On bardzo lubił Poznań. Więc tutaj to przyniesienie choroby do Poznania miało pewnie dwie ścieżki. Z jednej strony byli to pielgrzymi, z drugiej strony był to dwór krakowski.
Każdy się chciał powiedzieć, za króla Olbrachta wyginęła szlachta, ale to trochę...
Ona wyginęła w Mołdawii, ale faktycznie
ale
tutaj...
pasuje trochę do tej naszej, no, tak, do tej naszej, tak, historii.
Spacerownik poznański.
Czy istniał jakikolwiek sposób leczenia kiły? To była choroba, która straszliwe żniwo zbierała. Nie wiem nawet, czy nie była pod pewnymi względami trudniejsza do leczenia niż trąd.
Zdecydowanie. Przede wszystkim to kiła dość szybko postępowała. Tutaj trąd można było leczyć zachowawczo i ci trędowaci mogli nawet długi czas, często zupełnie normalnie, oczywiście w tych swoich zamkniętych społecznościach funkcjonować. Z kiłą było tak, że lekarstwo pojawiło się dopiero w połowie XX wieku, to była penicylina. Wcześniej nie było praktycznie lekarstwa na kiłę. Leczono ją przede wszystkim oczywiście spuszczaniem krwi, bo to było lekarstwo wtedy na wszystko. Uważano, że spuszczenie czy rozrzedzenie krwi pozwala pozbyć się z organizmu tych trujących składników. A w przypadku szkiły stosowano także tak zwaną szarą maść. Ta szara maść zawierała dużo rtęci, więc była to substancja no, absolutnie toksyczna, no ale wypalała, zabijała te ogniska kiły, przynosiła chwilową poprawę, no i uważano, że jest to najlepsze lekarstwo. Do tego popularnym medykamentem była tak zwana nalewka gwajakowa, składająca się w 1/6 z soku z drzewa gwajakowego, a w 5/6 z alkoholu etylowego i to bardzo takiego solidnego, bo 60-70%. No i wreszcie były też praktyki polegające na wkładaniu chorych do rozgrzanego pieca. Nasmarowywano ich rtęcią, pojono alkoholem i wkładano do pieca, żeby się wypocili i wypocili chorobę.
Tak, przeżywali?
No nie wszyscy. Nie wszyscy, ponieważ ta kuracja była zaplanowana na 3 miesiące i wielu jej nie dożywało.
Mówiąc o wielu szpitalach poznańskich, zawsze pojawiał się patron przy konkretnej placówce, czy także przy szpitalu wenerycznym możemy mówić o takim patronie?
Nie wiemy, kto był patronem poznańskiego szpitala wenerycznego. W Krakowie byli to święci święty Sebastian i święty Roch. I właśnie jest kilku świętych, którzy mogli temu szpitalowi w Poznaniu patronować. Najbardziej prawdopodobny był właśnie święty Roch, bo święty Roch jest też jednym z patronów Poznania, więc wydaje się, że on był najbardziej do tego predestynowany.
Ale to jest oczywiście łączenie kropek historyczne.
Tak, ale on był opiekunem chorych zakaźnie, był patronem epidemii i sam, według legendy, cierpiał na bolesne wrzody. I przypomnijmy sobie te wizerunki świętego Rocha. On często był z taką zniszczoną, żartą przez chorobę nogę, więc bardzo prawdopodobne, ja bym obstawiał w każdym razie na tego Rocha jako głównego patrona. Oczywiście w tej konkurencji mógł się znaleźć święty Łazarz, bo tutaj on do tego też pasował. Mogła się znaleźć święta Maria Magdalena, ale myślę, że w Poznaniu było to mało możliwe, gdyż ona patronowała na kolegiacie, to była ważna miejska patronka i tutaj to, że była kobietą upadłą, by raczej nie przeszło. No i mógł być jeszcze Hiob. Natomiast z tej plejady potencjalnych patronów wydaje mi się, że ten Roch jest w Poznaniu dosyć bezkonkurencyjny.
I ten wspólny łącznik, to, że zawsze te placówki były poza murami miejskimi, to także w tym wypadku, szczególnie, bo ile trąd także traktowano niekiedy jako karę za grzechy, no to już choroba weneryczna była absolutnym potwierdzeniem grzeszności pacjenta.
Zdecydowanie i to już za taki bardzo konkretny grzech i za murami miejskimi była lokalizowana jako rzecz wstydliwa, wyrzucana poza obszar miasta.
Czy można powiedzieć o jakimś końcu tego miejsca?
Nie wiemy, jak to się skończyło. Myślę, że to się wiązało gdzieś z upadkiem Poznania po wojnach szwedzkich, bo wojny szwedzkie spowodowały, że Poznań upadł w ogóle jako miasto targowe, upadł jako miasto królewskie, upadł jako centrum pielgrzymkowe.
Nie było takiego ruchu z zewnątrz, który mógłby przynosić, tak.
Dokładnie tak. I wtedy te wszystkie instytucje, które wyrosły przy tych takich centralnych miejscach, przestały mieć sens. Pewnie ta skala chorych się zmniejszyła.
I wygasło to. No ale bez tej opowieści nie mielibyśmy także pełnego wglądu w obraz średniowiecznego Poznania i tego, z czym ówczesnym przyszło żyć, funkcjonować, także się leczyć.
Zgadza się. No, dzisiaj też te szpitale weneryczne nie są jakimiś miejscami, o których się szczególnie chętnie opowiada. Podobnie było wtedy i dlatego on jest tak ubogo zanotowany w źródłach i dlatego musimy się opierać głównie na domniemaniach i rzeczach tutaj doczytywanych.
Niezależnie od tego historia jest barwna, no i też jakby nie patrzeć, bardzo ludzka.
Zgadza się, no bo życie naszych przodków, dawnych poznaniaków było niezwykle barwne i warto o tym przypominać.
Spacerownik poznański.
Spacerownikiem poznańskim kończymy dzisiejsze wydanie Historii Żywej. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. Jak zawsze kończymy utworem z dawnych lat. Dobranoc. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. And maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, you did. Girl, I'm sorry I was blind. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold
lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Little things I should have said and done, I just never took the time. When you were always on my mind, you were always on my mind. Tell me that your sweet love hasn't died, and give me